język inkluzywny, czyli włączający, czy on może być też wykluczający jednocześnie?
No właśnie, jak sobie mówimy nawet o tym języku inkluzywnym i szukamy polskiego rozwiązania, bo mówimy język włączający. Ja nie lubię tego określenia, język włączający. Bardziej podoba mi się to, które usłyszałem od Mateusza Adamczyka, z którym często się nie zgadzam, ale tutaj akurat bardzo się mi to podoba, żeby to był język niewykluczający. Bo włączać też można na siłę, prawda? A jeżeli się kogoś nie wyklucza, to jest okej. Czy ten język może być wykluczający? Wydaje mi się, że jeżeli się go wykręci, jeżeli się będzie posługiwać jakąś jego dziwną, właśnie wykręconą, przejaskrawioną formułą, to jak najbardziej, bo jak zaczniemy używać cały czas osobatywów na przykład albo form neologicznych w rozmowie z osobą, która do zupełnie innego języka jest przyzwyczajona, no to ona może nie zrozumieć, o co nam chodzi i może czuć się wykluczona komunikacyjnie. Równocześnie tego typu zachowanie byłoby w poprzek całej idei języka inkluzywnego, bo inkluzywny język to nie jest język, który ma ujmować potrzeby i istnienie osób niebinarnych. To nie jest definicja języka inkluzywnego. Język inkluzywny to jest język niewykluczający. Kogo? Możliwie wszystkich. Język nieinkluzywny to może być również taki język, kiedy ja z moją babcią, na przykład, która miała, niedawno niestety zmarła, ale która miała tam 90 lat, ja w rozmowie z babcią nadużywałbym anglicyzmów. To byłby język nieinkluzywny, prawda? Ponieważ ja sięgam po język, który utrudnia nam komunikację i babcia czuje się wykluczona, czuje się odcięta od tego świata. Ale mógłbym inaczej babcię również wykluczać. Mógłbym na przykład odbierać jej podmiotowość i zamiast pytać jej, czy chce zjeść kolację, to mógłbym mówić, no a teraz zjemy kolację, dobrze? Robić sobie tutaj, przejmować trochę nad nią władzę, robiąc z nas jedność, prawda? W ten sposób mamy takie upopianie. Mógłbym...
Dzieciom się tak często robi.
Tak, ale to tak samo robimy dzieciom, czy osobom z niepełnosprawnościami, czy osobom starszym. Trafiamy na właśnie którąś z tych trzech osób wymienionych z opiekunem i pytamy, a jak ona się czuje? Wszyscy chyba tego kiedyś doświadczyliśmy jako dzieci, prawda? Że idziemy sobie z rodzicem, trafia rodzic na swojego znajomego, nie uczestniczymy w rozmowie, po czym w którymś momencie ten znajomy zaczyna pytać, no a jak on się uczy, a jak się zachowuje, a ile ma lat? Kurczę, na tyle, żeby móc odpowiedzieć samemu. Dlaczego ja jestem z tego wykluczony, prawda? Dlaczego jestem traktowany jak rzecz, o której trzeba opowiedzieć, bo nie jest w stanie opowiedzieć o sobie sama? Więc to ograniczanie języka inkluzywnego tylko do kwestii niebinarności samo w sobie jest nieinkluzywne. To jest wypaczenie samej tej idei. Więc jeżeli ktoś tak próbuje Państwu też to przekazywać, że język inkluzywny to jest teraz to wszystko, te osobatywy, te dukaizmy i tak dalej. Nie, nie na tym to polega. To jest jeden z aspektów. Język inkluzywny polega na tym, żeby w przestrzeni komunikacyjnej było jak najwięcej empatii. Język inkluzywny to jest język empatyczny, w którym druga strona rozmowy zawsze jest brana przez nas pod uwagę. Kiedy my nie gramy na swój komfort kosztem kogoś. To jest język inkluzywny i w ten sposób powinniśmy go traktować. I bardzo łatwo jest go wdrażać, bo wystarczą nam trzy rzeczy. Wystarczy nam empatia, wystarczy nam zwracanie uwagi na drugą osobę i nieobrażanie się, jeżeli ktoś zwróci nam na coś uwagę. Powie nam na przykład, że nie lubi tej formy albo że to, co powiedzieliśmy, no, sprawia, że czuje się źle. Przyjmujemy to i tyle. Oczywiście to też może prowadzić do jakichś nadużyć, ale zawsze i wszystko, co robimy, może prowadzić do jakichś nadużyć.
Padło tutaj sformułowanie przed chwilą osoby z niepełnosprawnościami. Posługujemy się nim. Tymczasem, jeśli Państwo obserwują na przykład profil na Instagramie naszego dzisiejszego gościa, to tam pod tym hasłem rozgorzała dyskusja i wzięły udział w tej dyskusji osoby z niepełnosprawnościami. I powiedziały, że one nie chcą, żeby tak o nich mówić. Zapamiętałam między innymi taki przykład. Mam też inteligencję, nie chcę, żeby o mnie ktoś kiedyś powiedział osoba z inteligencją, bo inteligencja, tak jak pewna niepełnosprawność, jest jedną z moich cech. Jestem niepełnosprawna po prostu.
Ta dyskusja była taka gorąca, dlatego że te głosy się rozkładały dość mocno i nie wiem, wydaje mi się, że jakieś 60% głosów było właśnie takich, że tak, mówcie osoba z niepełnosprawnością, 40% osób to były mówcie osoba niepełnosprawna. No i to ponownie sprowadza się do szanowania woli drugiej osoby, prawda? To znaczy ja z automatu korzystałbym z osoby z niepełnosprawnością, dlatego że mówienie w ten sposób sprawia, że determinujemy tę osobę przez pryzmat jednej cechy. Ale jeżeli osoba sobie życzy inaczej, to dlaczego ja miałbym to kwestionować? To jej dotyczy ta forma. Są w Ameryce mamy piękny przykład tego typu. Osoby czarne, które chcą i same o sobie mówią per nigga, co jest określeniem rasistowskim, ale one chcą w ten sposób przejmować nad tym kontrolę, prawda? Odwracać dyskurs. To ich dotyczy, im wolno, jak najbardziej. Więc szanujemy wolę osoby, z którą rozmawiamy, po prostu, o której mówimy. Z tym szanowaniem jeszcze, bo tutaj mówiliśmy trochę o tym narzucaniu również. Zaczęliśmy od feminatywów i od pytania, dlaczego problem jest z feminatywami. My bardzo często możemy się spotkać z wypowiedziami na temat tego, że feminatywy są narzucane na przykład. To zawsze budzi we mnie dysonans, dlatego że okazuje się, że narzucaniem jest używanie feminatywów. Jeżeli w tytule artykułu ja napiszę chirurżka, to ja narzucam feminatyw. Jakbym napisał chirurg, to nie narzucam maskulatywu, ale jak użyję feminatywu, to go narzucam. Potem wpada w komentarze mnóstwo osób, które mówią, piszą, tak nie wolno, to jest niszczenie języka i tak dalej, i tak dalej. I to, że one odmawiają mi prawa do pisania, już nie jest narzucaniem. To już jest okej. Samo użycie było narzucaniem, więc to jest dla mnie problem, bo nie wiem, w jaki sposób samo użycie, dokonanie suwerennego wyboru językowego jest narzucaniem, a odmawianie komuś prawa nie jest narzucaniem, ale może nie muszę rozumieć idei robienia fikołku z lądowaniem na twarzy. Tutaj mamy taki ładny przykład z niedawna, to znaczy kiedy jakaś dziennikarka podeszła do byłej pani marszałek Witek i się do niej zwróciła per marszałkini, czy chciałaby być pani wicemarszałkinią. Pani Witek się oburzyła i powiedziała, proszę tak do mnie nie mówić. I dziennikarka zareagowała wzorcowo wtedy, bo powiedziała, że okej, czy chciałaby być pani nową panią wicemarszałek. I naprawdę w komunikacji, w tym nazewnictwie wszystko sprowadza się do tego. My podejmujemy wybór, nie zawsze musimy trafić. Druga osoba nas poprawi w tym przypadku. Szanujemy to. Koniec.
Zanim oddam Państwu głos, jeszcze jedna sprawa. Tu będzie chodzić teraz o istoty, które niestety nie powiedzą nam, jak chcą. Prawdopodobnie jest im wszystko jedno, to raczej nas to dotyczy, jakiego języka używamy wobec zwierząt. Ty, mordo, może brzmieć powiedziane do kolegi, koleżanki czule, a może brzmieć w zupełnie inny sposób. Dlaczego ludzie mają twarze, psy mają mordy, łapy? Czy to jest w porządku?
Znaczy, ja myślę, że na przykład pomiędzy ręką a łapą jest różnica natury anatomicznej. Pomiędzy mordą a twarzą nie wiem, nie znam się na tyle na biologii też może. Ja myślę, że język wobec zwierząt, język, którego używamy wobec zwierząt, też dość mocno się zmienia. Zmienia się wraz z naszym stosunkiem i jak coraz bardziej traktujemy zwierzęta z empatią, i bardziej jako partnerów, partnerki często, niż jako przedmioty, to zmienia się również nazewnictwo. Możemy teraz słyszeć o, że mam psyna, prawda, na przykład mam kocurkę, które wyrażają po prostu pewnego rodzaju emocjonalne przywiązanie. Ja w tym nie widzę niczego złego, by manifestować emocje wobec braci mniejszych i sióstr mniejszych. Myślę, że ten język dalej będzie się zmieniał, dlatego że jeżeli to nasze podejście będzie dalej ewoluować i będziemy zwierzęta bardziej traktować, o ironio, po ludzku, no to też zawsze jest tak, że język oddaje rzeczywistość w pewien sposób. Więc jeżeli ta rzeczywistość się zmienia, to język zmienia się razem z nią.
Jedno jest pewne, kocurka nigdy nie zdechnie. Kocurka umrze pewnego dnia po prostu. Proszę Państwa, Maciej Makselon, jeśli mają Państwo pytania.
Wspomniał Pan, że studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Tak, dokładnie.
To mam pytanie, bo ja kiedy do 22 roku życia wychodziłam na pole. Po 22 roku życia zmieniłam miejsce i kazano mi mówić, że wychodzę na dwór. A pan gdzie wychodził?
Ja na zewnątrz najczęściej. Zupełnie poważnie. No mamy tutaj piękną różnorodność polszczyzny regionalnej, prawda? Ja bardzo się cieszę, że pozwolę sobie użyć tego, żeby powiedzieć trochę coś innego. To znaczy bardzo się cieszę, że nasz stosunek do polszczyzny regionalnej w tym momencie się zmienia. Jorzech jest synek ze Śląska. Ja się wychowałem w Knurowie i pamiętam, że kiedy byłem dzieciakiem, to u nas w klasie parę osób godoło. Bo ja nie godam, ja nie rozumiem. Mój fater, moja oma godoją. Ale oni tak godoli po śląsku. I byli za to tępieni po prostu. W szkole, tak to sobie możesz mówić w domu, prawda? W szkole to jest wstyd, tutaj mówimy po polsku. Oczywiście my jako dzieciaki podchwytywaliśmy to i również to było obśmiewane. Wiadomo, że dzieci naśladują tego typu rzeczy, również jeżeli są to rzeczy przemocowe. Potem pod koniec podstawówki pamiętam, że zaczęły się konkursy języka śląskiego. Szok, zaskoczenie, żaden z tych dzieciaków nie chciał brać w nich udziału. Bo dlaczego miałyby brać udział w konkursie wstydu, skoro im cały czas wmawiano, że to jest wstyd. Teraz też mamy tak, że często stygmatyzujemy te formy. Na przykład co roku wychodzi taki paskudny raport najczęstszych błędów językowych popełnianych w internecie. Mówię paskudny, dlatego że z naukowego punktu widzenia to ma taką wartość jak wypowiedzi pana Jerzego Zięby. Tam na przykład przez lata były stygmatyzowane formy regionalne. Jako najczęstsze błędy było ubrać kurtkę, wymieniane jako jeden z najczęstszych błędów. To nie jest błąd. To jest małopolski regionalizm. Ja uważam, że bogactwem każdego języka jest jego przepiękne zróżnicowanie regionalne również. W angielskim języku na przykład przepięknie się to kultywuje. Jak się ogląda BBC i mamy reportera z Liverpoolu, to on będzie mówił ze skauzerską naleciałością. Jak będzie ktoś mówił z Cardiff, to będzie wyraźnie słychać, że on jest Szkotem lub ona Szkotką. A u nas chcemy tę polszczyznę wypłaszczać. To oczywiście ma uzasadnienie historyczne, bo chcieliśmy ją unifikować, żeby ona przetrwała za czasów rozbiorów, prawda? Ale to było naprawdę dawno temu. Już tego nie potrzebujemy. Im więcej mamy tych pięknych polszczyzn regionalnych, tym bogatsza jest polszczyzna ogólna. W ogóle nie ma czegoś takiego tak naprawdę jak polszczyzna ogólna. Nie ma jednego języka, to jest zbiór mniejszych polszczyzn i bardzo dobrze, że my zaczynamy się nad nimi pochylać i nimi interesować. Gdybyśmy byli w Białymstoku, to ja bym powiedział, że podoba się to dla mnie nawet.
I dlatego mój krakowski kompozytor przyglądnął się światu, a ja się temu światu przyjrzałam. Bardzo proszę.
Ja chciałabym wrócić jeszcze do początku rozmowy Państwa, a mianowicie do roli słów. I chciałabym tutaj przypomnieć Pani sztukę Lustro, w której to właśnie aktorzy nie mogli zagrać w sztuce, ponieważ słowa zostały zamknięte w kuferku. I przyznam, że ilekroć nie mogę sobie przypomnieć jakiegoś słowa, to widzę ten kuferek. Więc może tutaj nieważne, czy my poprawnie te słowa odmieniamy, czy nie, a ważne, że są, że możemy się przy pomocy nich komunikować. Nawiązując do feminatywów, chciałabym zacytować, bo bardzo rozbawiła mnie wypowiedź jednego z internautów po pana spotkaniu ze słuchaczami. Te wszystkie feminaty to są po to, aby odejść od używania słów pan i pani, bo to niezgodne z wytycznymi UE, bo mogą urazić społeczność LGBT+.
To zabawne, bo pani jest jednak feminatywem, więc mamy tutaj maskulatyw i feminatyw, prawda? to mnie bardzo jednak zaskakuje. Bardzo mnie również zaskakuje to, że najczęściej osoby, które walczą z feminatywami, to są te osoby, które walczą z tak zwanym genderem. Gdzie to się spina? W sensie, czyli tak, w jednym stopniu przeszkadza wam gender, czyli teraz wypaczmy to trochę, no ale właśnie niebinarność, a z drugiej strony nie przeszkadza wam to, że w języku kobiety nazywamy mężczyzną? Przecież to nie ma sensu. Znowu jest to opakowane ideologicznie. A wracając do pierwszej pani części wypowiedzi, to uważam, że przepięknie pani po prostu zawarła w tym całą istotę komunikacji. To znaczy język jest dla nas, nie my dla języka. I on służy głównie po to, żebyśmy mogli się dogadać. I to, czy ja powiem wziąć, czy wziąć, nie ma większego znaczenia, dlatego że państwo są w stanie zrozumieć, o co mi chodzi, prawda? Nie ma zagrożenia niezrozumienia.
Ja jeszcze chciałam zapytać, ponieważ w internecie również często pada pytanie dotyczące słowa niania, formy męskiej dla tego rzeczownika. Tak się zastanawiałam, bo chyba w językach obcych istnieje ta forma angielska au pair, czy też jest jakaś forma męska, a w języku polskim jak to jest?
Język odpowiada na potrzeby rzeczywistości. Do niedawna takiej potrzeby rzeczywistości nie było. No i teraz moglibyśmy stworzyć, ja tutaj widzę dwie opcje, ten nianie albo ten nianiek.
Przedszkolanka?
Ten przedszkolanek.
Do tej przedszkolanki nauczyciel wychowania przedszkolnego, bo tak sobie większość życzy, ostatnio słyszałem.
Tak, ale to są dwa różne słowa. I tutaj to jest bardzo zabawne, bo tak sobie o sobie życzą i wtedy to oczywiście szanujemy, ale ja słyszałem, jak argumentacja za tym stoi, taka, że wtedy to odbiera ten aspekt nauczycielski. To pytanie, czy polonista odbiera ten aspekt, bo to nie pełna nazwa też nauczyciel języka polskiego. Dokładnie ten sam przykład, a nie mamy tego problemu, prawda?
To ja nie o tym chciałem pytanie. Ja nadal będę te feminatywy drążył i ten gender i walczących genderem, bo mówił pan, że ten język niewykluczający to ten, który uwzględnia potrzeby osób i który generalnie ma gdzieś tam na myśli te osoby. No a jak nie mamy tych osób, do których kierujemy dokładnie, jakby nie mamy tego bezpośredniego kontaktu z naszymi osobami odbiorczymi, na przykład pisząc regulamin, to jakiej formy by pan użył? Ja tutaj nie liczę na jedno rozwiązanie i prostą odpowiedź, bo chcę po prostu poznać pana zdanie.
Ale pisząc regulamin mamy tak naprawdę, tu bym powiedział, że są we mnie dwa wilki. Bo pierwszy byłby za prostym językiem, a drugi byłby za językiem inkluzywnym. I one no niestety odrobinę się wykluczają, bo da się to napisać maksymalnie inkluzywnie, jeżeli będzie się unikać rodzaju. I my bardzo dobrze znamy tę sytuację unikania rodzaju z takich kuriozalnych sytuacji urzędowych starego typu, na przykład no nie widzi, że jest kolejka, przejdzie na koniec, prawda? I w ten sposób unikając również, no, w regulaminie da się to robić w sposób bardziej kulturalny, prawda? Przy zakładaniu konta należy pamiętać, żeby. I nie mamy tam po prostu formy osobowej, wszystko nam to rozwiązuje. Oczywiście, jeżeli byśmy chcieli to zrobić zgodnie z zasadami prostego języka, to powinniśmy się tego pozbyć. No ale ja bym tutaj, chociaż może to się też da zrobić, jeżeli zakładasz konto, to... Prawda? I nie w każdym przypadku tam trzeba używać czasownika, który będzie nacechowany rodzajowo.
Tak pytam może trochę zaczepnie, bo w regulaminie jednego z uniwersytetów w Lublinie, który jest cały w rodzaju męskim, jest również pracownik w ciąży.
Bardzo proszę, kto z państwa jeszcze?
Mogę powiedzieć wziąć albo wziąć, ale napisać już muszę wziąć. Mogę powiedzieć tę książkę albo tą książkę. Ale napisać muszę chyba tę książkę, bo to już będzie błąd, tą książkę czy wziąć.
Tak, to znaczy w przypadku, ja bym powiedział, że to są trochę dwie różne rzeczy, dlatego że tę i tą, no tutaj mamy błąd uzasadniony systemowo. Z wziąć tego uzasadnienia nie ma systemowego i powinno być tak, że wziąć w piśmie również nie powinno być błędem, po prostu powinniśmy mieć formę wariantywną. Mamy w języku takie rzeczy, że możemy powiedzieć czy zapisać na dwa sposoby i oba są poprawne i to powinien być jeden z tych przypadków. Nie jest, żeby była jasność. Ja nie mówię, że dzisiaj można napisać wziąć i to nie będzie błąd, bo będzie. ale tak nie powinno być. W przypadku tę, no jednak inna sytuacja, bo tutaj mamy do czynienia z błędem, który znajduje uzasadnienie systemowe. Ale w ogóle oczywiście to nie jest tak, że ja tutaj mówię, że wszystko jedno, jak mówimy i piszemy. Powinniśmy dbać o kulturę języka. Oczywiście, że tak. Tylko my bardzo często postrzegamy kulturę języka, poprawność językową w odrobinę wypaczony sposób i próbujemy bronić języka przed nim samym tak naprawdę. Przed zmianami, które zachodzą na przykład. Bo wydaje nam się, że okej, my poznaliśmy język w takim kształcie, w jakim poznaliśmy i ten język już zawsze powinien taki być, bo to jest wzorzec. Ten kształt, w którym my go poznaliśmy, to jest kształt, który wcześniej się zmieniał 18 tysięcy razy. My dzisiaj, jeżeli sobie naciągnę plecy, to mamy inne słowo na to, je nad, co zrobię? Nadwyrężę, dokładnie. Kilkadziesiąt lat temu to był paskudny błąd językowy. Plecy się nadwyręża, tak się mówiło. Tam było ę, nadwyrężyć. Tylko czują państwo, jak niewygodnie się to mówi i dzisiaj, żeby nie nadwyrężać sobie języka, mówimy o nadwyrężaniu pleców. I oczywiście były głosy, że o matko i córko, polszczyzna nam umrze, to jest erozja języka, jak już ta forma wejdzie, to będzie koniec wszystkiego. Szok, zaskoczenie, nie. Język dalej żyje. My nie możemy wsadzić języka w formalinę i podziwiać. Język, nie znam języka, który by umarł, dlatego że się by zmieniał, dlatego że, że formy, które wcześniej były uznawane za niepoprawne, stawały się poprawnymi, dlatego że wchodziły kolejne zapożyczenia. Znam za to parę języków, które umarły, dlatego że nie były odpowiednio elastyczne i nie chciały się zmieniać właśnie. Postulat o to, żeby język się nie zmieniał albo żeby korzystać tylko z form słownikowych, jest postulatem o zarżnięcie polszczyzny z zimną krwią. Po prostu. Język musi odpowiadać potrzebom ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Jeżeli nie będzie tego robił, to umrze. Ja bym bardzo nie chciał jednak, żeby polszczyzna umarła, bo nie będę miał za co żyć.
Pan wspomniał o dzieciach w przedszkolu, gdzie one nie mają problemu z feminatywami, to tak samo nie mają z neologizmami albo w ogóle z przekształcaniem słów. Nie? Moje dzieci na przykład, jak nie pamiętały słowa szpital, to mówiły chorowalnia. Co też jest jakby uzasadnione. Więc myślę, że to w tym kontekście, co pan powiedział, bardzo jest jakby żywe, prawda? Natomiast jeszcze chciałam wrócić do tej niewykluczającej formy języka, jak na przykład słowo murzyn, gdzie nam jakby my to jakby traktujemy, szczególnie w Polsce, mam wrażenie, że to mamy tego murzynka bambo i tak dalej. Dla nas to nic takiego strasznego. Natomiast zaczęłam to jakby bardziej czuć w momencie, kiedy odniosłam się do słowa ham, którego używano do chłopów. I szczególnie na przykład po książce Kacpra Pobłockiego Chamstwo.
To jest bardzo dobre.
Absolutnie wszystko jest jasne. No nie mówimy na ludzi mieszkających na wsi chamy. Po prostu tak nie mówimy. I to jest tak silne, emocjonalnie pejoratywne, że bardzo prosto sobie to przełożyć na słowo murzyn, po prostu.
To murzyna. Bardzo ładne, bardzo za to dziękuję.
Chciałem nawiązać też do tego słowa murzyn, które nam się spejoratyzowało na przestrzeni czasu. Czy polscy literaturoznawcy mają jakiś pomysł, co zrobić ze słowem Indianin? Bo w tej chwili rdzenni Amerykanie, chociaż też niekoniecznie Amerykanie, też nie życzą sobie, żeby używać tego słowa wobec nich.
To ja muszę panu powiedzieć, że nie wiem. Musiałbym zgłębić ten temat. Bardzo nie lubię dzielić się, wydaje mi się, z mami. Jeżeli nie mam czegoś sprawdzonego, to po prostu nie mówię tego publicznie. To jest ciekawe zagadnienie. Bardzo chętnie się nad tym pochylę i doczytam, jak to z tym Indianinem jest.
4 lata temu byłam w Kanadzie, mam tam rodzinę i dowiedziałam się właśnie, że osoby, które żyją w teraźniejszej Ameryce, w Kanadzie, to się nazywa w tej chwili First Nation. Okay. I nawet w muzeum w Vancouver, takim kulturoznawczym, tam jest w tej chwili wszędzie First Nation, czyli pierwsza nacja tego w tym miejscu mieszkająca. Także to taką nazwę oni jakby stosują. Nie wiem, jak będzie po polsku.
No właśnie, bo też wchodzi nam od razu aspekt ekonomiczności języka. Dwa słowa zamiast jednego. Wiadomo, że jesteśmy leniwymi bestiami i wolimy, jak możemy coś powiedzieć jednym słowem, to tak jest nam lepiej. Ja myślę, że literaturoznawcy, literaturoznawczynie tutaj mają mniejszą moc. To znaczy oczywiście osoby zajmujące się językiem mogą podać jakieś rekomendacje, a jak to się utrze jak to się osadzi w języku, to wszystko zależy ponownie od państwa, ale myślę, że no, ta dyskusja się pewnie przetoczy. Pytanie, czy przetoczy się szybko, bo jest to zagadnienie, które niezbyt nas dotyczy, prawda? To znaczy osób czarnych w Polsce trochę mamy, rdzennych Amerykanów czy First Nation, no nie bardzo chyba, to nie jest znacząca mniejszość w tym kraju, więc myślę, że ten problem może jeszcze przez chwilę nie wypłynąć.
Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na obcokrajowców uczących się języka polskiego. No teraz jak oni usłyszą o tych feminatywach, to ja nie wiem, to już będą dla nich naprawdę chyba wielkie trudności w zrozumieniu, co ten język polski ma.
A to działa zupełnie inaczej, to znaczy... niekonsekwencja feminatywna jest ogromnym wyzwaniem dla osób uczących się języka polskiego jako obcego. Zresztą proszę to sobie wyobrazić, że przyjeżdża sobie taki John i on się zaczyna uczyć języka polskiego. No i się uczy, że okej, teacher to jest nauczyciel lub nauczycielka. Singer to jest piosenkarz lub piosenkarka. Professor to jest profesor lub profesor. Dlaczego tak? No słuchaj, jakby w języku polskim pewne nazwy są tylko w rodzaju męskim. Ale czemu? No wiesz co, akurat te związane z zawodami prestiżowymi tylko. To jest dość płynna kategoria. Dlaczego tylko z prestiżowymi? No jakby tak jest, musisz to wyczuć. Okej, no dobra, ale piosenkarz, piosenkarka to też się wiąże z pewnego rodzaju prestiżem. Ale to jest świat kultury, tutaj jest inaczej, słuchaj. No dobra, czyli piosenkarz, piosenkarka, aktor, aktorka, pisarz, pisarka. Tak. Reżyser, reżyserka. Nie, słuchaj, tu już nie. Ale czemu? No bo nie, wyczujesz, tak? Okej, czyli tylko te zawody prestiżowe, czasem nie zawsze. No i zawody zmaskulinizowane. Okej, dobra, i po prostu... Mówię tylko w maskulatywie, tak? Tak, nie odmieniasz. Czyli prezes powiedzieć. Nie, to prezes powiedział. Też nie. Słuchaj, czasownik odmieniasz tak, jakbyś obok miał rzeczownik w rodzaju żeńskim, którego tam nie ma, ale udajesz, że tam jest, żeby móc odmienić czasownik w rodzaju żeńskim. Tylko czasownik? Nie, no przymiotniki też. I to jest już wszystko, tak? Słuchaj, ewentualnie możesz tam dodać jeszcze takie zwyczajowe pani, czyli dodaję rzeczownik osobowy w przeciwnym rodzaju co drugi rzeczownik osobowy. No tak, ale to jego tak samo jak tego pierwszego nie odmieniam. Nie no, panią akurat odmieniasz. Słuchaj, to jest wszystko bardzo proste, na czuja się połapiesz. Jak osoby uczące się języka polskiego jako obcego uczą się kwestii feminatywów, to mają mózg rozwalony, dlatego że tutaj ta niekonsekwencja, do której doprowadziły lata ucisku w czasach PRL-u, no sprawia, że ten system jest nieintuicyjny, on jest po prostu niejednorodny, tam jest wszystko porozwalane, prawda? To znaczy raz odmieniam, raz nie odmieniam, raz koryguję przy pomocy dodatkowego słowa, raz koryguję fleksyjnie. Od czego to zależy? Wyczujesz.
Wyczujesz. No w końcu powiedzieliśmy sobie, ty mówisz, ja czuję, prawda? Maciej Makselon.
Ja bardzo państwu dziękuję również.